Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, a także odwiedzenia strony politykainsight.pl. Dziś wraz z Adamem Czerniakiem, dyrektorem do spraw badań w polityce Insight i Robertem Tomaszewskim, starszym analitykiem do spraw energetycznych, porozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy. W trakcie prezentacji Krajowego Planu Odbudowy premier Mateusz Morawiecki mówił, że to przedsionek nowego Polskiego Ładu. Zapowiadał przebudowę systemu finansów publicznych, systemu podatkowego, inwestycje w edukację, zdrowie, cyfryzację oraz wielkie projekty inwestycyjne, takie jak CPK czy przekop Mierzei Wiślanej. My uważnie przeczytaliśmy projekt KPO. Robert uczestniczył nawet w debacie organizowanej przez Ministerstwo Funduszy. Nie znaleźliśmy tam wszystkich tych rzeczy, które pojawiły się na konferencji prasowej. Dziś, zamiast wchodzić w detale KPO, o których już wiele przez ostatni tydzień napisano i powiedziano, postaramy się umiejscowić ten program w szerszym obrazie polityki rozwoju Polski. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie miał zupełnie wolnej ręki, przygotowując KPO. Bruksela postawiła szereg wymagań dotyczących tego, na co mają być wydawane pieniądze, kładąc mocny nacisk na cyfryzację i politykę klimatyczną. W efekcie powstał dokument, z którym nie zgadza się część koalicji rządzącej. Ile w KPO jest takiej szczerej, autentycznej wizji rządu, a na ile są to projekty układane tak, aby sprostać oczekiwaniom Brukseli? Robert, może zacznijmy od ciebie, bo chyba klimat jest tym obszarem, który jednak budzi najwięcej emocji.
Klimat jest zdecydowanie najważniejszym obszarem Krajowego Planu Odbudowy. Najwięcej miliardów ma iść na cele związane z zazielenianiem gospodarki. I dobrze, i to jest bardzo dobra informacja. Również ta hierarchia celów priorytetowych, która została przedstawiona w Krajowym Planie Odbudowy dotyczących energetyki i przechodzenia na odnawialne źródła energii, budzi takie pozytywne zaskoczenie. Znaczy, najwięcej ma iść pieniędzy na efektywność energetyczną i szeroko pojęte wydatki związane właśnie z zazielenianiem systemu wytwarzania. Bardzo upodmiotowione zostały miasta, które również mają dostać spory komponent finansowy z KPO, a także zazielenianie transportu, w tym wydatki na paliwa alternatywne, wodór. Więc tutaj ta hierarchia i ilość środków, które zostaną przetransferowane, budzi pozytywne zaskoczenie. To, czego mi najbardziej zabrakło, to jest oczywiście tej części pożyczkowej, która pokazałaby nam, ile tak naprawdę wagi przykłada rząd do tych poszczególnych projektów. Bo jakby przypomnijmy, mamy KPO zakłada tylko i wyłącznie rozdzielenie tej części dotacji z Funduszu Odbudowy, czyli około 27 miliardów złotych. Nie wiemy, co się stanie z 32 miliardami, które mają iść na nisko oprocentowane pożyczki. A są projekty w KPO, które nie potrzebują bezpośrednich dotacji. Wystarczyłoby, że dostałyby one zwykłe nisko oprocentowane pożyczki, na przykład projekty związane z budową wielkoskalowych instalacji OZE, czyli tutaj konkretnie chodzi o morskie energetykę wiatrową. To są projekty, które będą realizowane przez wielkie koncerny i wydaje mi się, że no niekoniecznie one muszą być wspierane bezpośrednio dotacjami. One mogły być spokojnie wsparte tymi nisko oprocentowanymi pożyczkami.
Ja rozumiem twój entuzjazm, ale nie wszyscy go podzielają. I tutaj fakt, że ten KPO podoba się tym, którzy są za przyspieszeniem transformacji energetycznej i przejściem do bardziej zielonej gospodarki, sprawia, że on jednak budzi różne polityczne napięcia i chciałabym, żebyśmy o tym przez chwilę porozmawiali.
To może ja się wtrącę, Robert, to ja ci ułatwię sytuację, bo ty jesteś zachwycony tym KPO, to ja coś
nie
powiem.
Nie dementuję, nie jestem zachwycony KPO. Jeżeli chodzi o samą hierarchię doboru celów, ona jest dobra, ale tu potem przejdę jeszcze do mojej krytyki.
To ja powiem od strony ogólnej, bo Haniu, mówiłaś na samym początku o tym, że KPO jednak musi w jakiś sposób wypełniać to, co narzuca nam Unia. Oczywiście w kraju on jest przedstawiany jako ten element łączący strategię odpowiedzialnego rozwoju z zapowiadanym szumnie nowym ładem, nowym programem gospodarczym, ale jednak pamiętajmy, że to są środki unijne i pamiętajmy o tym, że Unia bardzo szczegółowo nam wyznaczyła, na co te środki powinny pójść. To, gdzie mieliśmy swobodę decydowania, to jest w ramach poszczególnych programów, jak rozłożymy w danym programie akcenty. Więc gdybyśmy my dostali te środki bez żadnych uwarunkowań, no to jestem przekonany o tym, że tam połowa środków przeznaczonych na kwestie energetyczne poszłaby na just transition w sektorze górniczym, czyli de facto na wypłaty wynagrodzeń dla górników. Oczywiście tego nie można zrobić, no bo są takie uwarunkowania tego programu, które powodują, że my musimy przeznaczyć te środki na to, żeby wytwarzana w Polsce energia była bardziej zielona. Natomiast tutaj takim kompromisem, który się pojawił, no jest właśnie to, że praktycznie połowa tych środków na transformację energetyczną trafi na poprawę efektywności energetycznej budynków. I w tym względzie no to jest taki kompromis pomiędzy poszczególnymi graczami, no bo ciężko by było pogodzić wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy, mówiąc, że większość środków trafi na budowę na przykład wiatraków w Polsce.
Ta efektywność jest tutaj jednym z tych najbardziej kluczowych wyzwań, jakie będą nas czekały. Znaczy to jest i problem powiązany z ubóstwem energetycznym, ponieważ słabo ocieplone budynki mieszkalne są jedną z przyczyn, z której powodu na przykład Polacy mają problem z komfortem cieplnym, tak? Znaczy nie potrafią do końca ocieplić swoich budynków, mieszkają w zimnych domach, albo płacą zbyt wysokie rachunki z
no
tym
właśnie
związane.
Więc zamontowali sobie nowe energooszczędne piece, a to spowodowało z kolei, że ich rachunki podskoczyły i wciąż muszą uruchamiać te swoje stare, wytwarzające smog metody ogrzewania.
Pod tym względem KPO jest naprawdę grzeczne. Też pamiętajmy, że ten cały program będzie weryfikowany przez Komisję Europejską. Będzie musiało zostać też, każde państwo członkowskie będzie musiało się zgodzić na przyjęcie poszczególnych planów innych państw członkowskich, więc to, że on jest taki progresywny i grzeczny, no to ma to swoje przyczyny, żebyśmy mogli to też łatwiej sprzedać w Brukseli. Ale też pamiętajmy, że no, KPO to jest tylko jeden z elementów tego wsparcia. Mamy fundusze spójności, mamy umowy partnerstwa, które również będzie transferowało te gigantyczne środki Unii, między innymi też na transformację energetyczną i wreszcie Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji. Więc mamy takie trzy makrodokumenty. Ten plan jest jeszcze w przygotowaniu, on jeszcze nie trafił do konsultacji społecznych. Trzy makrodokumenty, które będą organizować to, w jaki sposób te środki unijne będą transferowane do Polski. No i zobaczymy. To, gdzie ja mam największą obawę, to jest to, że te dokumenty, te mapy drogowe, umowa partnerstwa, KPO i Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji, one no nie mają jednej wspólnej wizji, która sprawiałaby, że każdy z tych elementów tej układanki odpowiada za jakąś konkretną część. To znaczy ja się tego najbardziej obawiam, w sensie, że to są bardziej zbiory, mimo że progresywne i dobrze poukładane, cały czas zbiory postulatów, które są z bardzo różnych parafii, które próbują organizować bardzo różne cele, w tym również te polityczne, regionalne i tak dalej. I przez to ten impuls rozwojowy, który może przyjść ze środków unijnych, może okazać się słabszy, ponieważ nie mamy tego makro spojrzenia na to, jak te plany mają do końca wyglądać.
Bardzo tutaj eufemistycznie mówi, że rząd po prostu nie miał strategii za tym jakiegoś głębszego planu. Ja bym to nazwał po prostu właśnie tak, że brakuje temu jednej strategii i planu. Ale dlaczego? W zasadzie cały początek 2021 roku, jak szedłem do różnego rodzaju ministerstw w Polsce, no to wszyscy zajmowali się KPO. I teraz każdy próbował coś z tej dużej narzuty, która dała nam Komisja Europejska na polską gospodarkę, żeby jej pomóc i wesprzeć w tym ciężkim okresie zimy covidowej, to każdy próbował coś usznąć dla siebie i w ramach tego procesu po prostu była taka szarpanina między resortami, która spowodowała, że ten finalny program nie jest specjalnie spójny, bo każdy musiał dostać coś dla siebie po to, żeby później wszyscy ten program poparli, a i tak nie wiemy do końca, czy wszyscy go koniec końców poprą i wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy będą się za nim opowiadać.
No tak, dla mnie takim przykładem tego, że każdy próbował coś wyszarpać dla siebie i jednym się udawało więcej, a drugim mniej, jest taki moim zdaniem dosyć osobliwy pomysł, żeby w ramach tych inwestycji w bezpieczeństwo żywnościowe i w jakieś innowacje w sektorze rolno-spożywczym dofinansowywać prace chyba również i koncepcyjne i wykonawcze nad pasami bez GMO, bo GMO jest dalej czymś, co nawet w takim progresywnym programie nie przechodzi Polsce przez gardło. tutaj dosłownie i w przenośni. Natomiast jeżeli mówiliśmy o tym, że tam jest dużo takich rzeczy, które mają spełniać oczekiwania Brukseli, to jednakowoż nie wszystkie te oczekiwania chcemy spełniać w KPO i w dokumencie rząd się z tych punktów, które Bruksela nam zaleca w ramach tak zwanego semestru europejskiego, tłumaczy z tego, czego nie zamierza w ramach KPO realizować. No i tu jest moje personalnie dosyć duże rozczarowanie, czyli takie bardzo niefrasobliwe podejście do problemu kryzysu demograficznego, niedoboru pracowników. Temat zagrożenia rosnącymi wydatkami emerytalnymi jest bagatelizowany, a jako narzędzie aktywizacji osób starszych na rynku pracy są podawane projekty aktywizujące osoby 50 czy nawet 45+, podczas gdy to nie jest w ogóle ta skala wyzwania, o której powinniśmy mówić, bo powinniśmy mówić o, jeżeli nie podnoszeniu wieku emerytalnego, to stwarzaniu jakichś zachęt do dłuższej pracy i umożliwiania również ludziom tej dłuższej pracy. I tego tam zupełnie nie ma. Adam, czy myślisz, że jeszcze coś się uda tutaj zrobić, że Bruksela nas może jakoś do tego zmusić? Czy to jest taki próg, przez który nie przejdziemy i kwestia emerytalna się tam nie pojawi?
Nie sądzę, żeby nas Bruksela już w tej chwili zmuszała do tego, żeby więcej środków przeznaczyć na aktywizację zawodową osób starszych. W pełni się z tą zgadzam, z tym, co mówiłaś. To jest jedna z podstawowych rzeczy, których w tym planie zabrakło. Natomiast to, co jest kluczowe i to zarówno dla polskich decydentów, jak i dla unijnych decydentów, to jest to, żeby pracę nad tym programem zamknąć jak najszybciej. I teraz, jeżeli Polska wypełnia, powiedzmy sobie, 80-90% tych założeń unijnych, to myślę, że Bruksela przymknie oko na to i zaakceptuje ten program po to, żeby chociaż na koniec 2021 roku te środki zaczęły trafiać do polskiej gospodarki. Jeżeli byśmy jeszcze wrócili do jednego cyklu prac nad tym programem, to my się do końca tego roku nie zamkniemy nawet z przygotowaniem całości wytycznych dla wydatkowania tych środków i wtedy już może być trochę za późno, bo już w zasadzie będziemy wszyscy wychodzić ze spowolnienia i ten program nie spełni swojego podstawowego celu, czyli właśnie odbudowy gospodarki w okresie tuż po pandemii.
Ja mam trochę z tym problem, bo o ile lektura KPO była dla mnie pozytywnym przeżyciem, to jednak mimo wszystko widzę, że ten dokument cały czas jest na bardzo dużym poziomie ogólności. I te miesięczne konsultacje, które no już niespełna miesięczne, które go czekają jeszcze, wydaje mi się, że są strasznie kluczowe, dlatego żeby na tyle, na ile się to da, maksymalnie go uszczegółowić. Tam są bardzo różne, tak jak się czyta ten dokument, to różne nowe inicjatywy. Część jest starych, wzięte stare programy, które mają być wykorzystane do transferowania środków z Unii, ale są też nowe, o których bardzo niewiele wiemy. Jest na przykład powołanie nowego funduszu mobilności, który ma wspierać rozwój właśnie też między innymi paliw alternatywnych o ponad miliardowym budżecie i tak naprawdę nic specjalnie na ten temat nie wiemy. Także ja trochę dużo sobie obiecuję po tych konsultacjach, ale moim zdaniem no, bardzo potrzebujemy tego czasu, żeby maksymalnie uszczegółowić ten plan. Nie tylko dlatego, żeby Bruksela go kupiła i inne państwa unijne, ale też żebyśmy po prostu dokładnie wiedzieli, na co te środki mają iść.
Ja się z tobą zgadzam, Robert. Myślę, że w ogóle po to właśnie to jest, te długie konsultacje, bo rząd nas doświadcza tym, że konsultacje społeczne zwykle są krótkie i w zasadzie nic nie wnoszące. Tutaj są długie i one nie są po to, żeby otworzyć się specjalnie na społeczeństwo, tak mi się wydaje, tylko właśnie po to, żeby biznes, czy szeroko rozumiani beneficjenci tych programów powiedzieli dokładnie, jak te wytyczne rządowe wprowadzić w życie.
Ja nie wiem, czy ja bym się z tobą zgodziła, że te 30, chyba 5 dni obiecanych konsultacji na tak duży program zaplanowany na tyle lat, na tyle pieniędzy, to jest długo.
Przygotowanie było bardzo nietransparentne, w sensie nic nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co tam się znajdzie i mimo, że reakcje mogą być w niektórych momentach pozytywne, to proces był naprawdę nieprzejrzysty i teraz mamy dosyć niewiele czasu na to, żeby móc jeszcze coś w tym dokumencie poprawić.
W gruncie rzeczy, Hania, jak to mówisz, to ja bym się z tobą zgodził, tylko to też pokazuje, jak bardzo zaniżyło moje oczekiwania ostatnie działania rządu, gdzie na równie duże programy było 7 dni konsultacji.
No
bardzo
tak,
często,
poprzeczkę więc mamy nisko ustawioną. W ramach tego, żeby ten program powstał szybko i by można było szybko zacząć wpuszczać te pieniądze w gospodarkę, wiele projektów, które się znajdują w KPO, to są albo projekty, które już były realizowane wcześniej, bądź też zapowiadane wcześniej, miały być finansowane z środków krajowych, a teraz wesprze je Unia, albo też takie rzeczy, które, jak to się niekiedy trochę pogardliwie o nich mówić, zalegały w szufladach ministerstw, od lat kurzyły się i teraz zostały wyciągnięte na światło dzienne. I z tego, co pisała u nas też Agnieszka Smoleńska, szefowa działu europejskiego, inne kraje również tak robią, że wpisują w te swoje krajowe plany odbudowy takie projekty, o których myślały wcześniej, czy je realizowały. I moim zdaniem to nie jest złe, nawet jeżeli to trochę szkodzi spójności tego KPO, ale to jest może dobra okazja, że mamy jakiś bodziec do zrealizowania programów, o których niby wiedzieliśmy wcześniej, że są ważne, ale nigdy nie starczało na nie pieniędzy, nigdy nie starczało na nie mobilizacji, bo na przykład są mało spektakularne w takim politycznym ujęciu i nie przekonują wyborców. I jednym z takich obszarów chyba jest kwestia reformy systemu gospodarki przestrzennej.
Tak, bardzo dziękuję, że na to zwróciłeś uwagę, bo oczywiście mieszkalnictwo, a w tym także gospodarka przestrzenna jest czymś, co mi bardzo leży na sercu i to, jak bardzo powoli idzie tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego przez polskie samorządy, jest jedną z największych bolączek w tej chwili rozwoju rynku mieszkaniowego i w ogóle rynku nieruchomości, bo też nieruchomości komercyjnych w Polsce. Więc to, że nieduża w skali całego programu, ale jednak suma 200 milionów euro, która pójdzie na dofinansowanie tworzenia tych planów, to już zawsze jest jakiś krok do przodu. Ja mam trochę wątpliwości, czy taka suma wystarczy, żeby zmienić strukturę zachęt dla samorządów, które po prostu nie odnosiły żadnych korzyści z tytułu tego, że te plany zagospodarowania przestrzennego tworzyły, a jedynie ponosiły tego koszty. Czy to zmieni tą strukturę zachęt i faktycznie teraz samorządy masowo ruszą do tworzenia planów? Tego nie wiem, ale na pewno jest to krok w dobrym kierunku. Jeżeli inne regulacje jeszcze to wesprą, to wtedy faktycznie możemy liczyć tutaj na przyspieszenie, co nam poprawi procesy urbanizacyjne polskich miast, które na razie wyglądają raczej jak jakiś taki pewien dryf czy chaos instytucjonalny, aniżeli jako faktycznie przemyślany sposób na rozwój polskich miast, biorąc pod uwagę długookresowe procesy demograficzne, o których też mówiłaś wcześniej. A jeszcze ważna kwestia to są też sprawy związane z dofinansowaniem inwestycji samych, czyli przygotowaniem i uzbrojeniem gruntów pod inwestycje, które też się znalazły w tym programie. I to też jest ważne, bo często samorządy po prostu przerzucają koszty tego na inwestorów, co z kolei podnosi później same ceny nieruchomości w danym regionie, bo teoretycznie tego typu rzeczy powinny być jednak po stronie samorządu, właśnie jak przygotowanie gruntów pod inwestycje, po to, żeby nie pompować cen, które i tak już są w Polsce w tej chwili dosyć wysokie.
No właśnie, porozmawiajmy o inwestycjach, bo inwestycje i innowacyjność to jest coś, o czym się bardzo dużo mówi od lat. O tym jest też bardzo dużo w strategii odpowiedzialnego rozwoju, natomiast w sumie do tej pory mało co z tego wychodzi i to nie tylko ze względu na koronawirusa, bo również wcześniej te wskaźniki związane z wzrostem udziału inwestycji w PKB z transferem wiedzy nie wyglądały za dobrze. I w KPO jest dużo o rozbudowie krajowej infrastruktury badawczej, dużo o dofinansowaniu badań w firmach. Tam pojawia się też takie odniesienie, że motorem tych inwestycji i innowacji mają być spółki Skarbu Państwa. Czy to jest właściwa i skuteczna droga do zwiększenia innowacyjności, czy to po prostu są kolejne obietnice, które zostaną głównie na papierze?
To ja od razu wskoczę i to wskoczę z bonmotem Keynesa, że nie da się popychać sznurka. Oczywiście cel jest jak najbardziej zasadny, należałoby zwiększać inwestycje w Polsce, w tym przede wszystkim inwestycje prywatne, bo te wyglądają najgorzej. Natomiast firmy muszą tego chcieć. A żeby firmy chciały inwestować, to nie wystarczy obniżyć trochę podatki, czy zastosować właśnie jakieś ulgi przy rozliczaniu kosztów na prace badawcze i rozwojowe, bo to generalnie powoduje tylko tyle, że firmy będą kwalifikować więcej inwestycji na inwestycje badawcze i rozwojowe, po prostu zatrudnią do jakiegoś opracowania, jakiejś strategii, czy czegoś, jakiegoś kolejnego doktora i dzięki temu zyskają kwalifikacje i będą mogły sobie to rozliczyć. Po to, żeby firmy chciały inwestować więcej, to my potrzebujemy stworzenia mechanizmu zachęt strukturalnych dla tych przedsiębiorstw. Jak to zrobić? To jest bardzo kluczowe pytanie. Ostatnio czytam książkę, która ukazała się w tym roku Marianny Mazzucato na temat planowania strategicznego w gospodarce. Wydaje mi się ten koncept bardzo ciekawy, to znaczy, że postawienia sobie tego za cel i położenia wszelkich możliwych środków na to, żeby zaplanować wzrost inwestycji. Jak to zrobić? To wymagałoby szerokiej konsultacji, ale na pewno tego typu rzeczy, które są zapisane tutaj w KPO. My mieliśmy już bardzo dużo i one, widzimy, to wyraźnie nie działają, bo tego trendu, który się zaczął nie tylko za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale i wcześniej, po prostu nie wyhamowujemy tymi działaniami. Więc nie sądzę, żeby to, co tutaj jest zapisane w KPO,
czyli właśnie szereg ulg, wsparcie po prostu bezpośrednie finansowe dla inwestycji, żeby to długofalowo pomogło i odwróciło trend spadku wydatków inwestycyjnych w relacji do PKB.
A w tym temacie energetycznym to ma być jakieś nowe centrum technologii wodorowych? Czy to jest rzeczywiście coś, co może działać, czy na razie za mało o nim wiemy, żeby...
Tak jak mówiłem wcześniej, w sensie trochę za mało wiemy, żeby móc do końca to ocenić. Tak jeszcze na marginesie mogę dodać z tej swojej działki, że takim bardzo dużym zaskoczeniem ze strony sektora energetycznego, który czytał KPO, był fakt, że nie ma tam w ogóle gazu.
I dobrze.
Dobrze pewnie dla klimatu i dla tempa naszej transformacji, ale spodziewano się, że w tym dokumencie pojawią się inwestycje gazowe. One są zaszyte w części dotyczących wysokosprawnej kogeneracji, czyli elektrociepłowni. Tam ten gaz może być spalany, ale to jest bardzo specyficzna technologia. Natomiast energetyka spodziewała się, że będzie mogła wykorzystać KPO do inwestycji w gazówki. Tymczasem okazało się, że rząd z tego zrezygnował. Prawdopodobnie dlatego, żeby łatwiej ten plan też sprzedać, żeby nikt nie mógł nam zarzucić, że inwestujemy w paliwa kopalne, co nie zmienia faktu, że pamiętajmy, że KPO ma dosyć krótki termin realizacji. To są miliardy, które mamy wydać jeszcze w tej dekadzie, więc z punktu widzenia gazu, który ma być paliwem przejściowym i ma pomóc nam w wyjściu z węgla, to właśnie teraz, a nie później powinny być realizowane te inwestycje.
Ale Robert, wiesz, jak jest z prowizorkami, nie?
Tak, i o ile zgadzam się, że dobrze, że tego gazu tutaj, przynajmniej w tej energetyce systemowej, nie ma, bo po prostu musimy nie robić jednego kroku do przodu, ale trzy, i to w podskoku, czyli nie inwestować w przejściowe rozwiązania, tylko już docelowe, czy to wodorowe, czy związane z odnawialnymi źródłami energii. Ale mimo wszystko to jest jednak spore zaskoczenie, że rząd, który jednak z tymi paliwami kopalnymi bardzo długo romansował, tak rozstał się z tą perspektywą wykorzystania gazu w KPO.
Ja nie jestem pewna, czy możemy uznać, że jeżeli czegoś nie ma w KPO, to znaczy, że nie będziemy tego realizować. No chociażby dlatego, że premier właśnie przedstawiając KPO mówił o CPK, a CPK w KPO nie ma. No, jeżeli uda nam się uwolnić równe środki budżetowe i pozabudżetowe, bo projekty, które i tak byśmy finansowali, bądź już finansujemy, termomodernizacja, czyste powietrze, budowa żłobków, będą finansowane z KPO, no to to nam uwalnia środki na robienie różnych rzeczy, o których nie możemy bądź nie chcemy mówić głośno i zapewne gaz jest jednym z tych. Drugim właśnie są te wielkie inwestycje, do których pewnie też ciężko byłoby Unię przekonać, a trzecim myślę, że mogą być jakieś projekty takie wyborcze, no bo nie zapominajmy, że w tym horyzoncie realizacji planu odbudowy po drodze mamy jeszcze kampanię wyborczą.
Na wybory same się nie wygrają.
No więc właśnie rozmawiając jeszcze o tym, czego w KPO nie ma i wiele tych rozwiązań, które tam są zaproponowane, są punktowe, nie tylko w energetyce, ale chociażby w edukacji, gdzie pojawia się jakiś taki projekt rozwoju kompetencji zawodowych, ale nie wiadomo zupełnie, jak on miałby wyglądać. Tam są centra doskonalenia branżowego, ale nie wiadomo, czy to są szkoły średnie, szkoły wyższe, czy jak będzie to współgrało z innymi elementami edukacji. Pojawia się też jakieś centrum doradztwa zawodowego i pytanie, czy spodziewamy się, że rzeczywiście te luki, które są, czyli w połączeniu między tym, co mamy obecnie, a tym, co proponuje KPO, będą uzupełniane przez krajowe środki, czy też przez Nowy Ład, który miejmy nadzieję wkrótce poznamy i będziemy mogli o nim wkrótce porozmawiać, a potem też unijne pożyczki. Czy będzie tak, jak przed chwilą powiedział Adam, że prowizorki są najtrwalsze i zostaniemy znowu z jakimiś takimi wysepkami, które się ze sobą nie komunikują?
No byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy nie zostali z tymi wysepkami, ale to jest ten problem braku tego makroplanu, tak? To znaczy my cały czas nie widzimy, zgadujemy, czy rząd zadał sobie ten trud, żeby nakreślić jakąś jedną strategię tego, w jaki sposób chce wydawać te środki unijne z tych różnych ścieżek. Ja się obawiam, że tak nie było i że każdy z tych strumieni, które będą płynąć do Polski, będzie po prostu jakąś taką dziwnym konglomeratem prowizorycznych inwestycji, słusznych celów, jakichś tam wzniosłych analiz, ale suma summarum okaże się takim dziwnym miszmarzem. No, życzyłbym sobie, żeby jednak tak nie było. No i mam nadzieję, że w trakcie tych konsultacji uda się trochę to usprawnić, ale no na pewno byłoby lepiej, gdybyśmy mieli to wszystko na stole tak naprawdę. To znaczy mamy umowę partnerstwa, mamy KPO, nie mamy jeszcze tego Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Gdybyśmy widzieli to wszystko, to na pewno takie ryzyka związane z prowizorkami byłyby znacznie mniejsze.
Ale to jest generalnie problem tego rządu i chyba największa bolączka ze zmianą kierunku polityki gospodarczej, która przez ostatnie ponad 5 lat się w Polsce odbywa, a mianowicie, że ona nie jest poprzedzona głęboką analizą strategiczną.
No i jak to? A strategia odpowiedzialnego rozwoju?
Mamy wyznaczone cele, które także częściowo zostały zapisane w strategii, natomiast nie ma pokazania, w jaki sposób rząd zamierza do tych celów dotrzeć, które drogi są najbardziej efektywne, czy która droga jest najlepsza i w jaki sposób my zamierzamy tą drogą podążać. Generalnie mamy jakiś gdzieś tam bardzo odległy cel i tak też było zresztą w strategii odpowiedzialnego rozwoju, tak też ona była krytykowana, że są jakieś tam cele, kilka wskaźników, no ale w zasadzie nic poza tym i to się nie zmienia. To znaczy mamy jakąś wizję, tak, zielona gospodarka, tak, poprawa systemu ochrony zdrowia, tak, transformacja cyfrowa jak najbardziej, inwestycje super, no i później rzućmy środki tu, rzućmy środki tam i módlmy się, żeby to się wszystko dobrze potoczyło. No tak się polityki nie robi. Okej, co do celu, myślę, że tutaj z Robertem się zgadzamy, że one są jak najbardziej zasadne i kierunek tej polityki gospodarczej jest słuszny, natomiast to, czego brakuje, to właśnie takiego rozpisania tych celów na podetapy, zmapowania wszystkich interesariuszy potrzebnych do realizacji tych celów i wyznaczenia narzędzi, w tym także narzędzi najbardziej innowacyjnych do tego, żeby te cele realizować. Jednym z pomysłów, które mi jakiś czas temu przyszedł do głowy, jest na przykład zamawianie przez państwo patentów. Żeby patenty nie pozostawały po stronie sektora prywatnego, tylko państwo ogłasza konkurs w tej chwili na stworzenie czy opatentowanie określonego rozwiązania do określonego celu. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie przeznaczyć funduszy na to? Bo później przecież na takim patencie można zarabiać, udostępniając go poszczególnym firmom na zasadach konkursowych, kto by chciał. Albo na przykład w kwestii ochrony zdrowia, to po prostu udostępnienie wszystkim polskim firmom, które chciałyby jakiś określony lek produkować. Po co dawać tego typu monopol największym firmom farmaceutycznym? Więc tego typu narzędzi jest bardzo dużo na stole, tylko trzeba by się było nad nimi zastanowić, a my zgadzamy się do celów, a później cała reszta to jest tak, jak żeśmy mówili tutaj, że każdy ciągnie swoją stronę. I to jest niespójne i brakuje temu takiej strategii czy makroplanu, jak to Robert nazwał.
To, co jest spójne z całościową wizją państwa realizowaną przez ostatnie parę kadencji i niestety jest spójne, to jest centralizacja. Kiedy ja czytałam KPO, to jednak większość projektów będzie realizowanych przez ministerstwa lub inne jednostki centralne, nawet jeżeli ostatecznie pieniądze trafią do przedsiębiorców, ale konkurs będzie zawsze rozpisywać właśnie ministerstwo lub inny podmiot centralny. Pojawią też się nowe centralne instytucje, ja się doliczyłam chyba 7 w bardzo równym zakresie działających i dosyć niewielki udział w projektowaniu tych rozwiązań i dzieleniu pieniędzy będą mieć samorządy, zresztą samorządy tutaj już zgłaszają obiekcje w tym zakresie, ale może tak musi być, bo skala wyzwań, przed którymi jesteśmy, często się o tym mówi, że problem klimatu to nawet nie jest do rozwiązania na poziomie kraju, tylko ponadnarodowym, więc tym bardziej niesamorządowym. A z drugiej strony też KPO miały przecież zwiększać spójność terytorialną, a chyba ciężko to robić bez udziału tych agentów, którzy są w terenie. Co myślicie o tej strukturze wydawania pieniędzy?
Wydaje mi się, że to jest największe ryzyko związane z KPO. To znaczy, tam jest bardzo dużo bardzo ciekawych inicjatyw, które włączają te samorządy w to, znaczy akurat z mojej działki, czyli w tą transformację energetyczną, zazielenianie miast, budowę nowej infrastruktury, wodociągów, inteligentnych sieci energetycznych i tak dalej, ale realizacja tego to będzie wymagała otwarcia się na samorządy, zaproszenia ich do tej współpracy i ja tutaj widzę największe ryzyko. Znaczy, ta tendencja związana z centralizmem obecnej ekipy rządowej jest ogromna i o ile na przykład plany transformacji, regionalne plany transformacji upodmiotowiają jednostki samorządu, zmuszają je do tego, żeby wspólnie przygotowywać te plany wydatkowania tego, w jaki sposób wspierane będą regiony zależne od paliw kopalnych, to w tym KPO to właśnie po stronie rządu jest to zadanie, żeby włączyć w to jak najbardziej włodarzy miast i miasteczek po to, żeby móc te środki lepiej dystrybuować, żeby one były po prostu najefektywniej wykorzystane tam na samym końcu. Więc to też opozycja podnosi, moim zdaniem, ten argument dotyczący samorządów bardzo słusznie. No i zobaczymy, jak on zostanie zrealizowany. No, energetyka jako taka decentralizuje się w nieprawdopodobnym tempie. Znaczy my przechodzimy z systemu centralnego zarządzania jednym systemem do dziesiątek, jeżeli nie setek małych, regionalnych systemów energetycznych. I ta rewolucja, ona następuje na poziomie technologicznym, na poziomie regulacji unijnych i ona musi też znaleźć swoje odwzorowanie w tych polskich przepisach i dokumentach dotyczących tego, jak będziemy wydatkować te środki. Na poziomie strategicznym cele są zaznaczone, one są odnotowane i dobrze, no ale praktyka dopiero pokaże, jak to zostanie zrealizowane.
Ja nie spodziewałem się, żeby ta praktyka jakoś bardzo odbiegała od tego, co widzimy teraz. Głównym blokującym jest tutaj interes polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, moim zdaniem w ich politycznym interesie jest oddanie jak najmniej władzy samorządom, zwłaszcza tym samorządom, które rządzone są przez osoby z opozycji. Więc nie spodziewam się, żeby na przykład Warszawa miała tutaj dużo do powiedzenia, bo im więcej będzie miała do powiedzenia Warszawa, tym mniej splendoru spadnie na władzę centralną. Także, no niestety, ale tutaj nie spodziewam się pozytywnego rozstrzygnięcia tej kwestii i ta centralizacja będzie postępować. A jeszcze włączę jeden temat, z którego nam zabrakło, czyli transformacja cyfrowa. Ona co prawda jest w tym programie, natomiast wydaje mi się, że trochę mało jest zaakcentowana transformacja cyfrowa. Nie wiem, czy też mi się tak wydaje. Dla mnie transformacja cyfrowa po pandemii powinna być gwoździem programu, a tutaj ewidentnie nie jest. Dlaczego powinna być? No dlatego, że pandemia nam pokazała, jak kluczowe dla poradzenia sobie gospodarki z kryzysem jest właśnie ucyfrowienie, budowa kompetencji cyfrowych w społeczeństwie, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i połączenie tych dwóch rzeczy ze sobą, czyli właśnie infrastruktury z umiejętnościami cyfrowymi. Bez tego następuje szereg procesów od czysto ekonomicznych, czyli recesji po prostu, bo niektóre przedsiębiorstwa nie są w stanie się przestawić na pracę w warunkach tylko i wyłącznie zdalnych, poprzez osłabienie funkcji administracyjnych, bo nie mamy e-urzędów, bo nie mamy e-sądów, aż po takie mikroproblemy typu wykluczenie cyfrowe dzieci, które nam giną ze szkół i narastanie nierówności dochodowych i także w kapitale ludzkim, ponieważ rozwijać się sprawnie mogą tylko ci, którzy mają dostęp do cyfrowego świata, a ci, którzy tego dostępu nie mają, po prostu ze społeczeństwa są wyrzucani, co oczywiście bardzo silnie jest skorelowane z tym, jaki mieli dochód czy majątek na wejściu. Więc to, że ta transformacja cyfrowa jest właśnie na dalszym planie i żeśmy nawet tego tematu jeszcze nie poruszyli, pokazuje, że to jest jedną ze słabości tego KPO.
Tych pieniędzy na transformację cyfrową jest dużo i myślę, że nie poruszyliśmy ich dlatego, że one są mało przełomowe. To znaczy, to jest głównie kontynuacja tego, co mieliśmy i przed pandemią, i tego, co było wprowadzone w trakcie. Tutaj zwróciłabym twoją uwagę na dwie rzeczy, które akurat są całkiem fajne, chociaż może znowu nie przełomowe, ale dobre, że tam są. Jedno to jest cyfryzacja i przez doposażenie w jakiś tam sprzęt i przez szkolenia, co jest co najmniej równie ważne albo nawet ważniejsze, publicznych służb zatrudnienia. To jest problem, który obserwowaliśmy na początku pandemii, że w momencie, w którym urzędy pracy się zamknęły, no to ludzie nie byli kierowani do jakichś polityk aktywizacyjnych, nie byli nawet rejestrowani jako bezrobotni, bo część osób nie miała jak tego zrobić. Więc to ma się zmienić, a z drugiej strony są dotacje dla małych przedsiębiorstw na szkolenia i na zakup oprogramowania, licencji z szeroko rozumianego przejścia do gospodarki cyfrowej i pracy zdalnej, i handlu. Zobaczymy, jaka będzie tego skala, jak to będzie wykorzystane w praktyce, jaki będzie popyt na te szkolenia, ale potencjalnie to jest ciekawe.
Oczywiście, że dobrze te środki się znalazły i tutaj dobrze też, że mamy szereg programów. Natomiast mi chodzi o po prostu zauważenie skali, bo tak jak czytam, i tutaj mieliśmy nie podawać liczb, ale jednak jakąś liczbę podam, na rozwijanie kompetencji cyfrowych obywateli będzie przeznaczone 184 miliony euro. Na samo wsparcie dla sektora spożywczego 500 milionów euro. 3 razy więcej. Tak? Porównujmy kwoty, które są przeznaczane na poszczególne programy. Ja bym odwrócił te proporcje po prostu i tutaj to był główny punkt mojej wypowiedzi.
Pozostaje nam chyba tylko trzymać kciuki za to, żeby w procesie konsultacji społecznych ten KPO został poprawiony, żeby został uzupełniony potem przez te pożyczki, bo wszystkim powinno na tym zależeć, żeby sprawnie wydać środki na odbudowę i na wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii. Dziękuję wam bardzo.
Dzięki.
Dzięki również.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam za tydzień. A w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple, Google, na SoundCloudzie i w aplikacji Radia Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.